Naturalnie o ogrodach, odcinek 58. Naturalnie o ogrodach, Katarzyna Bellingham, Jacek Nadiwajek. Połowa maja, w zasadzie druga połowa maja, robi się nareszcie ciepło, robi się nareszcie gorąco. W Wielkiej Brytanii, z tego co wiem, są upały już, Katarzyno. Dzisiaj i wiatraczki tak. Kupujecie podobno. Dzień dobry.
Nie, my nie kupujemy, bo trzeba stać w długiej kolejce, żeby do jakiegokolwiek sklepu wejść, więc ja stwierdziłam, że sobie przesunę koronę jeszcze o kilka tygodni, w związku z tym ja nigdzie nie wychodzę za bardzo. Ale jest dzisiaj bardzo ciepły dzień w Anglii faktycznie, ale jutro już ma padać, a wiem, że u was pada.
A u nas z kolei padało, było chłodno. Powiem ci, że zagony i rabaty są bardzo dobrze nawodnione.
No super
jest,
cudownie.
Naprawdę. Ja patrząc na to, co dzieje się za oknem, że wyszło nareszcie słońce, że nareszcie robi się ciepło, chociaż noce jeszcze mają być chłodne, zaczynam już dosadzać warzywa na zagonach. Tam, gdzie zebrałem już pierwsze plony tegoroczne, gdzie zebrałem, już zaczynam dosadzać. Dzisiaj przed wyjściem z domu nawet szybko rozstawiłem doniczki, żeby nie zapomnieć. Doniczki, w których rosną sadzonki selera korzeniowego, a po zebranych rzodkiewkach miejsce już zostało. Więc
no
wiesz,
proszę, dobrze gospodarujesz.
Bardzo dobrze, więc seler,
tak
seler idzie za chwilę, a także rozstawiam doniczki na miejsca, gdzie wypadły mi kapusty, bo niestety wiesz, 3 czy 4 kapusty takie bardzo wczesne mi wypadły.
Z powodu pogody?
Choroba, nie? Choroba, zgorzel tak.
Ale choroba może przyjść z powodu kiepskiej pogody też, tak?
Tak. Więc wypadły, to... więc tam będę wsadzał po prostu zapasy, które mam, zapasy kapust i myślę, że posadzę już takie wczesne brukselki nawet, które mam ładne sadzonki w dużych doniczkach, bo je też przechowywałem. To jest w ogóle fajny sposób, żeby w doniczkach przechowywać choćby zapasowe rośliny albo w większych doniczkach warzywa, po to, żeby właśnie tylko się zwolni miejsce, tylko wyjdzie sałata na obiad, tak. To, że można w to miejsce już coś nowego sadzić.
Dokładnie, to jest problem teraz. Właśnie nie ma tego miejsca w ogrodzie. Ja też mam straszny problem, co gdzie posadzić, dlatego, bo mam dużo sadzonek, które jeszcze w ogóle... No, to jest normalne chyba. To jest taka choroba ogrodnicza, że sadzimy, że mamy za dużo tego wszystkiego i potem mam problem, gdzie to wszystko umiejscowić w ogrodzie. Ale tak jest, dobrze mówisz, Jacku, warto nawet jak wysadzacie do ogrodu już sadzonki, zostawić chociażby na kilka dni jakieś zapasowe kilka sadzonek, zanim wyrzucicie je albo oddacie, znaczy wyrzucicie na kompostownik albo oddacie jakimś przyjaciołom czy rodzinie, bo na przykład mi się też zdarzyło, że pięknie sobie wysadziłam parę dni temu nagietki w ogrodzie i już widzę, że jeden nagietek został spożyty przez ślimaka chyba i to tak w środku ładnie. Może on się rozkrzewi, ale tak ładnie mi go od środka wyjadł. Ale na szczęście jeszcze moje nagietki, tam zostało kilka sztuk, nie wrzuciłam na kompostownik, więc mogę to zamienić. Ale to jest bardzo ważne, żeby na kilka dni chociażby jeszcze zostawić sobie to, co nie wysadziliście, żeby w razie czego załatać jakieś dziury. To jest fajny pomysł.
Dzisiejszy odcinek, bo nie powiedzieliśmy o czym dzisiaj będziemy mówić. No to już w dzisiejszym odcinku postaram się poodpowiadać na wasze pytania, bo tych pytań sporo napłynęło, a będziemy chcieli tak odpowiadać, żeby nie była to tylko odpowiedź dla jednej osoby, ale żeby coś więcej opowiedzieć, żeby zainteresować większą liczbę naszych słuchaczy. Jest takie pytanie bardzo trudne, jeśli jesteśmy już przy tym warzywniku, Katarzyno. Bardzo pytanie trudne dotyczące tak naprawdę płodozmianu. Płodozmianu i to czteroletniego płodozmianu i nasza słuchaczka pisze takiego bardzo długiego maila, płodozmian biodynamiczny i dzieli jedna truskawki, pozostałe kwatery podzieliła na oznaczenia ABCD, zasila obornikiem i próbuje ten płodozmian, o którym myśmy mówili w jednym z naszych odcinków. Przypomnijmy tak w bardzo telegraficznym skrócie, na czym polega przede wszystkim, zacznijmy od tego, na czym polega płodozmian.
Tak, po pierwsze, płodozmian ogólnie polega na tym, że przenosimy z roku na rok całe grupy warzyw z jednego miejsca w warzywniku na drugi, po to, żeby one rok po roku nie rosły w tym samym miejscu. Tak, w związku z tym, wszystkie kapustne, które rosły w tym roku na zagonie A, w przyszłym roku powędrują na zagon B, powiedzmy, tak? I to jest najważniejsze, żeby te grupy to są tak, korzeniowe, kapustne, motylkowe, czyli strączkowe, czyli wszystkie groszki, bób. I też tak naprawdę liściowe to taka jest, szczerze mówiąc, podejrzana grupa, bo tutaj widzę, że ta słuchaczka Agnieszka napisała liściowe i to mnie zmyliło, a liściowe tak naprawdę też mogą być kapustne, prawda? Mhm. Bo kapustne też mają liście.
Tak.
W związku z tym jeszcze jedna grupa ważna, czwarta, to są korzeniowe, czyli kapustne, strączkowe, motylkowe, bobowate, to się różnie nazywa, korzeniowe i jak jeszcze?
No ja bym tam wrzucił takie ciepłolubne, dyniowate, ogórki,
to znaczy
dynie.
Tak, tylko że one są, to już jest ze względu na to, że dlaczego, tak? Dlaczego te rośliny powinny krążyć po warzywniku? Generalnie przede wszystkim po to, żeby w jednym miejscu w warzywniku nie nazbierało się dużo szkodników lub chorób, które potem w przyszłym roku tylko będą czekały, przezimują sobie spokojnie w glebie i tylko będą czekały na wiosnę, jak wysadzonki nowej, znowu w tym samym miejscu kapusty posadzicie, to one wam to zaatakują. Ale takie główne grupy, którymi powinniście się kierować, to są właśnie rośliny kapustne, ponieważ one wszystkie mają podobne wymagania. Potem są rośliny korzeniowe, które również mają wszystkie podobne wymagania i to naprawdę mówiliśmy o tym dużo, także wróćcie do tego podcastu. I też u mnie na blogu jest jeden z ostatnich podpisów, calutki poświęcony temu. Dokładnie wypisane są, jakie to są warzywa tu w różnych grupach. No i bardzo ważna grupa oczywiście jest grupa strączkowa, czyli bobowata, czyli motylkowa. To są rośliny w tej grupie, które są bardzo cenne, ponieważ one wiążą wolny azot z powietrza. I to jest kolejna rzecz, że one poza tym, że nie powinny pozostawać w tych samych miejscach ze względu na choroby, które mogą na nie czyhać, poza tym one mogą sobie wzajemnie pomagać w ten sposób, że na przykład jeżeli posadzicie kapustne w tym roku w miejscu, gdzie w zeszłym roku rosły rośliny strączkowe, które wiążą wolny azot z powietrza, to te kapusty z tego azotu, który nadal jest związany z powietrza i jest w glebie, po prostu z niego skorzystają. A jak wiemy, rośliny kapustne uwielbiają właśnie azot.
Pod warunkiem, Katarzyno, że po uprawie roślin strączkowych, tak, czy to będzie łubin, czy to będzie fasola, czy to będzie groch, dokładnie nie wysprzątamy tych korzonków wszystkich z tej gleby razem z tymi brodawkami, w których znajduje się azot. Bo mówimy, zostawmy te korzonki, zetnijmy roślinę tuż tak nad ziemią i niech te korzonki zostaną na przyszły rok. Kapusty ucieszą się z tego azotu, który jest zawarty w brodawkach, które są przyczepione do korzeni. Nie wyciągajmy tych korzeni, nie wytrząsajmy tam ziemi, nie przerzucajmy tego na kompost. Zostawmy, jak mówię, na kolejny rok dla kapusty. Cztery grupy powiedziałaś, kapustne, strączkowe, więc wydaje się, że jeśli strączkowe, to najpierw idą strączkowe, rok później idą kapustne, bo kapusta potrzebuje dobrze zjeść tego azotu, bo ma dużo zielonych liści, w związku z tym naprawdę potrzebuje azotu do tego, żeby te części zielone rozwijać. Po kapustach można pomyśleć o roślinach choćby korzeniowych i ta czwarta grupa, o której ty mówisz, to są, nazwijmy je inne rośliny. Inne, czyli tam właśnie to mogą być sałaty, to mogą być, nie wiem, dyniowate, to mogą być psiankowe. Jakie macie ochotę, tak? Jakie chcecie uprawiać rośliny? Bo ja bym też dodał jedną rzecz, taką istotną moim zdaniem przy tym całym płodozmianie, że jeżeli byście się trzymali jakiegokolwiek przepisu na płodozmian, ale takiego szczegółowego, że tutaj uprawiamy groszek, a po groszku uprawiamy kapustę, a po kapuście uprawiamy marchewkę, to może się okazać, że ten płodozmian nie jest dla was. Dlaczego? Bo wy nie jecie marchewki, albo nie potrzebujecie marchewki, albo nie chcecie kapusty, bo kapusta być może dla was za długo siedzi na zagonie, a może groszku nie uprawiacie, bo nie lubicie. Tak, znaczy w tym sensie, żeby samemu komponować ten płodozmian. Nie wiem, czy dobrze mówię, ale o taki własnej, o myśleniu o własnej kompozycji płodozmianu i własnej kompozycji zagonów warzywnych.
Ja myślę, że z tym płodozmianem to jest tak, że za bardzo to przyjmujemy do serca. Tak jak mówisz, musimy troszeczkę wyluzować. Najważniejsza jest
jedna
zasada.
To nie apteka, tak? Powtarzamy bardzo często.
Tak, to jest warzywnik, to nie ziołowy, to warzywnik. Słuchajcie, najważniejsza jest jedna rzecz, po prostu starajcie się, zaznaczam, starajcie się, nie musicie wariować na tym punkcie, starajcie się, żeby po prostu poszczególne warzywa nie rosły
w jednym miejscu,
nie rosły po sobie w tym samym miejscu przez kilka lat. Ale ja też chciałabym zaznaczyć tutaj, że te płodozmian, cały pomysł na płodozmian i bardzo dużo innych tradycji rolniczych, że tak powiem, czy warzywniczych, przychodzi do nas w takich nowoczesnych czasach, przez ostatnie 100 lat powiedzmy, tak? Mhm. Więc teraz w dzisiejszych czasach my wiemy inne rzeczy o ogrodzie. My kierujemy się na przykład zupełnie czymś innym niż kierowano się po wojnie, tak, kiedy uprawiało się ogromne ilości warzyw, żeby nakarmić lud, przy w ogóle tak naprawdę nie zastanawianiu się, co ładujemy do tej ziemi. I to było w całej Europie, bo cała Europa po wojnie właśnie ruszyła w takie intensywne rolnictwo, warzywnictwo, ogrodnictwo. Ale słuchajcie, my w dzisiejszych czasach wiemy, że najważniejsza w ogrodzie jest gleba. Ona musi być zdrowa, więc jeżeli wy, tak jak my z Jackiem, co roku kompostujecie te swoje rabaty, dodajecie do zagonu w warzywniku kompostu, przekompostowanego obornika, jakiejś materii organicznej, no czegokolwiek takiego, co dzięki czemu ta ziemia będzie żywa, no to prawdę mówiąc, ona będzie również zdrowa. Jeżeli nie będziecie ładować, nie będziecie używać chemii w ogrodzie, to ta ziemia będzie zdrowa. W związku z tym już jeden z najbardziej znanych na świecie ogrodników, który uprawia właśnie warzywa i sprzedaje te warzywa, to jest market gardening, tak zwany angielski, czyli to są normalnie profesjonalny ogrodnik, który uprawia warzywa na sprzedaż. On od lat to robi i ma wiele, wiele książek, publikacji, wie co robi chłop. Słuchajcie, Charles Dowling, oczywiście o nim cały czas mówię, on w ogóle się nie przejmuje płodozmianem. On już udowodnił u siebie na swoich uprawach, że jeżeli on co roku dodaje kompost do swojej gleby, ona jest tak zdrowa, że naprawdę, no oczywiście zachowuje jakiekolwiek inne zasady, tak? Nie rzucamy obłamanych roślin, obłamanych liści starych, czy pora, czy kapusty. No, staramy się utrzymywać warzywnik w jakimś takim porządku, tak?
W czystości, nazwijmy to tak.
W czystości, tak, bo porządek to jest, ale w czystości. To naprawdę, jeżeli uprawiamy ogród zgodnie z dobrymi technikami ogrodniczymi bez chemii, to one i tak będą zdrowe i one i tak będą miały dużo, dużo nawozu. Także pamiętajmy o tym, żeby też starać się podążać za tym płodozmianem, ale też pamiętać, po co on jest, dlaczego on jest. Najważniejsze, żeby przemieszczać właśnie te grupy roślin. I nawet z truskawką. Truskawka znowu, tutaj też truskawka, mm-hmm. tak, jest w tym e-mailu. Tak. Ona w ogóle nie pasuje do płodozmianu, ponieważ ona jest wieloletnia, w związku z tym, że ona będzie zostawała na jednej rabacie przez kilka lat, to trzeba ją, bo też, prawda, się przerzuca truskawki raz na 3 lata, na 3-4 lata. Powinny truskawki zmieniać swoje zagony.
Ale dlatego ona jest, jak sięgniemy po jakieś, nie wiem, poradniki, po książki, ona występuje w tym płodozmianie właśnie jako taka roślina, która siedzi na jednym zagonie
na
przez 3-4 lata, tak? Mhm. I potem przeskakuje na inny zagon, a płodozmian chodzi na tych pozostałych tak. zagonach, tak? Warzywnych.
Ja myślę, że ten płodozmian troszeczkę jest też tak jak księżyc, jak kalendarz księżycowy, z którym my też pracujemy często, prawda, Jacku? Ten płodozmian troszeczkę pomaga nam ułożyć wszystko na zagonach, ułożyć wszystko w ogrodzie, bo często nasze warzywniki są właśnie podzielone na 4 części, na 3 części, na 6 części. W związku z tym łatwiej nam jest jakoś tak ogarnąć to, co będziemy robić, szczególnie osobom, które jeszcze nie mają doświadczenia, bo ja nie mam żadnego planu, ja, że tak powiem, to też robię tak jak ty, Jacku, chyba na żywca bardziej, bo już mamy jakieś doświadczenie i wiemy dokładnie, co gdzie będzie. Ale ja rozumiem, że osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę z warzywami, wolą, czują się bezpiecznie podążać właśnie albo za wysiewami według kalendarza biodynamicznego, albo na przykład za tym płodozmianem. I jak najbardziej trzymajcie się tego, ale naprawdę nic się nie stanie, jak troszeczkę od tego odejdziecie.
Tak, to nie apteka, więc spokojnie. I gdyby mógł jakiś taki dać przepis dla bardzo początkujących ogrodników, którzy chcą uprawiać swoje warzywa i trzymać się jakiegoś płodozmianu i trzymać się właśnie tych wszystkich zasad, to bym chyba zaczął od końca. Mówisz, że nie mamy planu, teraz już nie mamy planu, bo ten plan, który mamy warzywnika, to mamy w głowie. On się nam rodzi w głowie, ale tak. Ja zachęcam do tego, żeby zrobić taki plan warzywnika na kartce, ale najpierw zastanowić się, jakie tak naprawdę warzywa będę chciała mieć. Bo to...
Tak, ja mam w ogrodzie tylko kalafior i koperek. Bo je najbardziej lubię.
Ale i okej, i super. Kalafior i koperek? Super. Ja bym wziął młodą kapustę i koperek, wiesz, bo ja lubię taką
no,
młodą kapustę,
też, ciach,
z koperkiem i to jest pyszne, pyszne jedzonko. Ale zastanowić się, co tak naprawdę będę chciał. Jakie warzywa, tak? Jakie warzywa będę próbował, bo może za rok, za dwa, za trzy dojdziecie do kolejnych warzyw. Ja fenku w tym roku po raz pierwszy uprawiam. Nie uprawiałem do tej pory fenkułu, tak? Zacząłem uprawiać fenkuł. Nie wiem, spróbuję. Może się wyjdzie. Te pierwsze wiosenne, które mi wychodzą.
Też dużo zależy
bardzo
od
obiecująco
sezonu,
wyglądają.
Od lata,
bardzo obiecująco będzie, wyglądają te fenkuły wiosenne. Bardzo liczę też na to, że jeżeli zasmakuję w tych własnych fenkułach, no to jest specyficzny smak, żebyście widzieli Katarzynę, która nagle się skrzywiła. Chyba nie jest miłośniczką fenkuła.
Anyszkowych smaków nie jestem miłośniczką.
Nie, lakrisków takich szwedzkich, tych cukiereczków z anyżem. Nie. Słuchaj, nie. Więc, ale jak widzisz, ja pokazuję, wprowadziłem fenku, nie wiem czy go jesienią. Mam plan, że może jesienią go wprowadzę drugi raz jako poplon, ale nie wiem czy on zasmakuje w nim, nie? Czy
fenku będzie,
czy nie zmarnuje się, nim, że... czy nie zmarnuje się, bo to wiesz, fajnie jest posiać coś, fajnie jest posiać
no,
cały
tak, ale
zagon
potem
marchwi.
To zajmuje miejsce, nie?
Tak, a potem taką marchew poprzerastaną wielką i nie wiadomo co z tym zrobić, nie? Albo takie buraki, cały tak. Zagon buraków można wysiać i potem przez zimę przetrzymywać, a potem wiosną połowę tych buraków wywalić po prostu, nie?
Ale to tak jak mówisz, to też przyjdzie z doświadczeniem. I co przerabiacie w kuchni, co łatwo wam się przerabia. Niektóre rzeczy wydaje się wam, że możecie łatwo zbierać, ale jest dużo pracy. Wiecie, przychodzicie z pracy do domu, nie macie czasu też z czegoś tam wykopywać. To jest wszystko naprawdę drogą prób i błędów również. Także to wszystko jest przed wami i to jest właśnie najpiękniejsze w ogrodnictwie, że to trzeba wszystko na własnej skórze przetrzymać. Ale jeżeli chodzi o fenkuł, to fenkuł musi wytworzyć bulwę taką nad ziemią, więc na pewno jeden tylko wysiew na rok, jak najwcześniejszy, ponieważ ona potrzebuje długiego okresu lata, bardzo ciepłego, także fenkuły sadźcie też w bardzo, bardzo ciepłych miejscach w ogrodzie, suchych, bo on potrzebuje długiego sezonu, żeby dojrzeć. Ale ja na przykład w tym roku też mam nowość u siebie w ogrodzie, oprócz tego, że pierwszy raz wreszcie udało mi się w życiu przykryć chociaż jedną rabatę od samego początku agrowłókniną i teraz ta po prostu mi się śmiać chce, jak patrzę na tę rabatę, bo ona wygląda, ten zagon z kapustnymi
świeża,
wygląda
zielona.
Jak z Chelsea. Nie, ona wygląda jak z Chelsea Flower Show. O, te kapusty wyglądają jakby były plastikowe albo gumowe. One są tak piękne, tam nie ma ani jednego jakiegoś kropeczki na liściu, nic, po prostu mi się śmiać chciało wczoraj, bo wczoraj zebrałam ogromne liście już jarmużu rosyjskiego z tego zagonu i myłam je pod wodą i ta woda w ogóle jakby nie dotykała, ona spływała po tych liściach, po prostu śmiać mi się chciała, mówię, będziemy dzisiaj jedli normalnie plastikowe, gumowe jarmuż, bo to wygląda jak nieprawdziwe. Ale to akurat jest moja głupota, że wcześniej tego nie robiłam, ani po prostu czasu nie miałam może, a teraz naprawdę to przyłożyłam do tego dużą uwagę i wam również to polecam, ale na przykład pierwszy raz w życiu wpadłam na to, bo w związku z tym, że ja latem mam zamiar być w Polsce, to tutaj nie będzie, więc nie będę mogła korzystać
czekamy,
z tych plonów.
Cały czas czekamy na ciebie.
Nie będę mogła korzystać z tych plonów, które będę miała w ogrodzie. W związku z tym wysiałam bardzo wcześnie groszki i groszek cukrowy, taki, który się je z tym całym strączkiem. Mhm. I taki groszek ogrodowy i również fasolki. I to wysiałam o wiele wcześniej i założyłam sobie rabatę wzniesioną w szklarni. I teraz uprawiam to po prostu w szklarni. Wcześniej nigdy nie uprawiałam groszków w szklarni, ponieważ myślałam, że one mają problem z zapylaniem czy coś takiego, ale nie jest to prawdą. Fantastycznie rośnie w szklarni właśnie bób i groszki ogrodowe i fasola. I teraz już wczoraj chciałam się pochwalić, że zebrałam swój pierwszy plon groszków cukrowych i z takimi malutkimi marcheweczkami króciutkimi. Po prostu na parze to ugotowałam. Trudne. I po prostu coś niesamowitego. Także to było dla mnie naprawdę duże osiągnięcie, że mam już ten groszek. I to takie spore strączki, dosyć długie. Także bardzo, bardzo się cieszę. Ale tak, to jest najważniejsze. Nie dajcie się zwariować waszemu ogrodowi warzywnemu, tylko wy zwariujcie ogród warzywny, żeby było inaczej. To ma być przyjemność.
Nasza słuchaczka pisze też o tym, przynajmniej tak zrozumiałem, że przez jeden sezon jakaś rabata odpoczywa. No, kiedyś tak było, że myślano o tym, żeby rabata odpoczęła, wysiewano wówczas nawóz zielony, przekopywano tę rabatę, żeby ona niby odpoczęła. W tej chwili, wiecie Państwo, ja mam 6 rabat. Nie wiem, Kasia, ty ile to masz? 6 też chyba, tak? W Anglii?
Chyba 5, a ja mam 6, ja mam dużo rabat, bo ja mam różnej wielkości, ale wzniesionych mam 5.
No, wiecie, to jest strasznie mało. na to wszystko, co my przyjdzie do głowy, co chcemy. I jeszcze, jak ja bym miał jedną rabatę zostawić na sezon, żeby ona odpoczywała mi pod jakimś łubinem, albo pod gorczycą, albo pod gryką, albo pod facelią, no to nie, to ja w życiu sobie nie pozwolę na to. Więc to, co Katarzyna mówi, jeśli dodajemy tej materii, jeśli dodajemy przekompostowanego obornika, jeśli dodajemy corocznie kompostu jesienią, najlepiej jesienią, tak jak Wam mówimy, żeby on przez zimę trochę się wymieszał też z tą wierzchnią warstwą, albo w zasadzie, żeby Wam dżdżownice to wymieszały, to jest najlepsze lekarstwo na zmęczoną glebę, jakkolwiek byśmy to nie nazwali. Po prostu my wykorzystujemy ziemię na maksimum. Na maksimum od początku. Kasia mówi, że nawet tam groszek i taki bób w szklarni na zagonie wzniesionym wysiewa, ale my wykorzystujemy i mamy rośliny, które przez zimę siedzą w ziemi, żeby po to, żeby tylko przyjdą pierwsze cieplejsze dni, to żeby puścić wszelkiego rodzaju, nie wiem, szpinaki. Są teraz sałaty zimujące, cebule nawet są zimujące w gruncie przez, a szczególnie takie zimy, jak teraz mamy. Mamy przedplony, mamy śródplony, mamy poplony.
Dokładnie.
Te wszystkie warzywa wykorzystują do końca, od pierwszego ciepłego dnia do ostatniego ciepłego dnia, miejsce w naszym warzywniku i tylko ta jedna zasada. Dodajmy tej materii, tego życia, tego zdrowego organizmu do gleby, aby nasze warzywa były też zdrowe.
Tak jest. I ja też chciałabym tutaj, bo jak już patrzę, teraz czytam tak porządnie, tutaj chciałam odpowiedzieć już na niektóre kwestie z tego maila od Agnieszki. Agnieszka przede wszystkim pisze, że nie ma miejsca na wszystko, tak? Ona podzieliła sobie rabaty według tego, jak bardzo są, powiedzmy, żarłoczne jej rośliny. I na przykład tutaj mówi, że jedną całą rabatę, jeden zagon przeznaczyła na bardzo żarłoczne, dyniowate różne rośliny, tak? Ale nie ma teraz wystarczy. Prawdopodobnie w ten sposób przygotuje całą rabatę, właśnie doda tam dużo, dużo obornika. Ale mówi, że teraz nie ma tak naprawdę gdzie pomieścić. Na tej jednej rabacie nie może pomieścić wszystkich roślin z grupy dyniowatych. I co teraz ma zrobić? No na przykład ja widzę, że Agnieszka ma wpisaną sałatę jako rośliny liściowe. Sałata, jarmuż, kalafior, kapusta, szpinak. To w ogóle, nie wiem, czy to jest dobre takie pomieszanie, ponieważ sałata przede wszystkim w ogóle nie musi mieć swojego żadnego zagonu. Sałata się sadzi pomiędzy innymi na przykład jarmużem i kalafiorem, ponieważ sałata szybko rośnie, a jarmuż i kalafior długo rosną, tak? Także sałaty bym w ogóle nie brała pod uwagę
czemu trzeba zostawić miejsce. Ja wiem, tylko tutaj pani Agnieszka mówi o tym takim płodozmianie biodynamicznym, czyli podział na to, co daje owoc z korzeni, znaczy, że jemy korzenie, jemy liście i jemy kwiaty, bądź owoce tych kwiatów. Tak?
No i to jest błędne,
no,
moim zdaniem.
Bo pani Agnieszko, jeśli pani ma dyniowate, jeśli pani ma na przykład cukinie na zagonie, no to śmiało niech pani, dopóki się cukinie nie rozrosną, tak jak Katarzyna mówi, uprawia tam sałaty, a teraz jest dobry moment, tak, a teraz jest dobry moment do tego, żeby posadzić tam fasolę tyczną. Dlaczego nie? U mnie fasola tyczna świetnie się komponuje z cukiniami.
Jeżeli macie dużo słońca, to jak najbardziej. A ty, Agnieszka, tam masz dużo słońca w tej
No i bardzo proszę, i mamy rozwiązanie, i mamy strączkowe tak, pomieszane z dynią, tak?
I żadnego problemu. A pytanie jest też takie tutaj, jak to pomieścić. Więc po prostu na tych rabatach, gdzie zrobi się już miejsce, bo zabierzemy sałatę i szpinak, ponieważ będziemy je wsadzić jako międzyplony, to na tej rabacie zaraz zrobi ci się więcej miejsca. I możesz miejscowo tylko ją wzbogacić, tą ziemię. Na przykład jakbyście chciała... Nie starczyłoby ci miejsca... Tak, nie starczy miejsca ci na cukinię, na tej rabacie, gdzie byś miała dynię. To po prostu miejscowo wykop dziurę 50x50x50 i po prostu wrzuć tam obornika i w to posadź tą cukinię. I tyle, wystarczy. To nie jest żaden problem, ale ja jestem trochę przestraszona tym takim podziałem na korzeniowej, że w korzeniowych jest rzodkiew, rzepa, marchewka, pietruszka. Słuchajcie, rzodkiew, rzepa, marchewka to są rośliny zupełnie różne, to nie są korzeniowe tak naprawdę, bo rzodkiewka, rzepa i rzodkiew to są rośliny przede wszystkim kapustne. Tak. To jest najważniejsze, bo my tutaj nie dzielimy na to, co będziemy jeść, jaka część, tylko na co one są narażone,
rukola,
na jakie
to
szkodniki,
też kapustne,
na jakie choroby. Rukola również, tak, dokładnie, a to możemy powiedzieć, że to jest liść, prawda? Poza tym rzodkiewki nie można dodawać do jakiejkolwiek, szczerze mówiąc, tak na dobrą sprawę, na poważnie, nie można dodawać do żadnej rabaty, ponieważ rzodkiewki to jest w ogóle taki dodatek, prawda, i to jeszcze tylko wczesnym sezonem, także to w ogóle jest tu i ówdzie, to nie ma w ogóle o czym się martwić.
Później, to chyba musimy zrobić jakiś taki specjalny, pokazowy odcinek dotyczący płodozmianu, bo robiliśmy odcinek podcastowy, zachęcamy do słuchania odcinka podcastowego o płodozmianie na 3 i 4 rabaty tam opowiadaliśmy, z tym, że to jest to, co cały czas będę powtarzał. Wy musicie pod własne gusta to wszystko kształtować, pod własne potrzeby.
Tak, i nie dzielić tego na, bo ten kalendarz biodynamiczny, jeżeli chodzi o liściowe, owocowe, korzeniowe, kwiatowe, to on nie podaje tych grup dlatego, jak je sadzić. On podaje te grupy, kiedy je sadzić, albo kiedy je wysiewać, albo kiedy je zbierać, a nie na jakie rabacie. Także to jest, Agnieszka, tu popełniasz błąd. Musisz w tym momencie, jeżeli rozplanowujesz na rabatach w warzywniku swoje rośliny warzywne, czy tam jakieś owocowe, to musisz korzystać z normalnych grup do zmianu, a więc korzeniowe, kapustne i kapustna to będzie rzepa, a nie korzeniowa i strączkowe, tak? Te wszystkie, które mają strączki generalnie. Mhm. Także to jest bardzo ważne. To jest pierwsze, że tak powiem, z tego musisz wyjść, a potem oczywiście te inne to będą żarłoczne, ale do żarłocznych na przykład również należą ziemniaki i one też boją się chłodu, tak jak mówisz, Jacku, więc one mogą być w tej samej grupie, co na przykład właśnie dynie, powiedzmy te wszystkie kukurbity, czyli dyniowate i wszystkie solanace, czyli te psiankowate, które się boją chłodu. To jest najważniejsze, ale nie martwcie się, proszę was, najważniejsze, żeby te pomiędzy roślinami było w warzywniku dużo różnych kwiatów, żeby były nagietki, żeby były na turcie, żeby były aksamitki, dużo różnych owadów i to jest, żeby było najwięcej wszystkiego, najwięcej życia, to wtedy te rośliny będą i zdrowe i będą dobrze rosły. Nie przejmujmy się tak strasznie ani płodozmianem, ani uprawą współrzędną.
A miejsce na sturcję pomiędzy chociażby kapustnymi, bo nasturcja bardzo ładnie się komponuje i zdrowo się komponuje z wieloma oczywiście warzywami, ale także na przykład z brukselką. Dlatego, że właśnie ona przyciąga te wszystkie owadki, które chcą zaatakować brukselkę. Także ogórecznik koniecznie też trzeba mieć. Mówiliśmy o takim ziele jak ogórecznik, specjalnie chyba z pół odcinka nawet prawie poświęciliśmy cenności ogórecznika. A to przy pomidorach, jak znalazł przecież taki ogórecznik, żeby rósł.
Oczywiście.
Nic nie ma o roślinach cebulowych, pani Agnieszka, ale te cebule, czosnki, to wszystko może rosnąć, nie wiem, z ogórkami, z pomidorami, to wszystko, nie, z pomidorami może nie, ale z ogórkami świetnie się komponują i także działają dobrze na siebie. Ja mam taki zawsze sposób, że wczesną wiosną sieję dużo sałaty różnych, ale w odstępach, nie tak, żeby nie wszystkie mi zakwitły naraz, bo nie przejem, ale w odstępach sporo sałat i dużo sadzę dymki. Jeśli chcecie mieć dymkę na szczypior, no to pamiętajcie, żeby sadzić te takie duże cebule wczesną wiosną. Duże, nie drobne, bo te drobne to są na cebule, a na szczypior to jak największe cebule, dymki sadźcie. I sadzę, rzeczywiście mam te zagony, od chociażby tam, gdzie będą rosły, nie wiem, ogórki albo cukinie. I po prostu jak przychodzi czas, w którym trzeba sadzić sadzonkę ogórków czy sadzonkę cukinii, to ja tydzień wcześniej, dwa tygodnie wcześniej wyjadam z tej okolicy, gdzie będzie posadzona roślina, te wszystkie sałaty, wszystkie szczypiory, a po bokach niech sobie rosną dalej. Nie ma najmniejszego problemu. I sadzę cukinie, ogórki w tym rzędzie czy w tym miejscu, gdzie mają rosnąć, gdzie zwolniłem, gdzie zjadłem, gdzie spożyłem już te warzywa, a obok rosną. I dopóki się ogórki nie rozłożą, dopóki rozłożą, w sensie rozrosną i cukinie się nie rozrosną, no to kolejne sałaty, kolejne szczypiory, kolejne, nie wiem, rukole, musztardowce, szpinaki, można z tej okolicy coraz bardziej wyjadać, zwalniając miejsce na rozrastającą się główną roślinę, na ten główny plon. No, na tym polega też właśnie takie nie tylko płodozmian, ale także takie wykorzystywanie rabaty od, mówię, pierwszego ciepłego dnia wiosny do ostatniego ciepłego dnia jesieni.
Dokładnie. Ja tylko się bardzo martwię po prostu, że za bardzo się kierujemy takimi przepisami.
Apteką. I troszkę próbujemy, ja mówię apteką. I, tak, się za bardzo i troszkę apteką.
I w ogóle sobie bardzo mocno lubimy komplikować życie. A ja zawsze mówię, że w ogrodzie jak najbardziej, no tak najmniej skomplikowane to najlepsze. I powiem wam szczerze, że jak najmniej gadżetów, jak najmniej jakichś zewnętrznych influencji, oczywiście, tak jak zawsze zaznaczam, oprócz naszego podcastu. Ja wiem, że to naprawdę potrzeba kilku lat, żeby się do tego wszystkiego przyzwyczaić, ale to jest bardzo naturalne. My jako gatunek Homo sapiens zajmujemy się takimi ogrodami od tysięcy lat, także naprawdę to jest, my to mamy u siebie, że tak powiem, zakodowane w naszym DNA. Musicie tylko do tego wrócić, ale musicie właśnie przezwyciężyć taką chęć podążania za jakimś przepisem. Musicie sami wymyślić sobie ten przepis. Nie podążajcie za innymi. Ja wiem, że tak jakoś o nas uczą w naszym kraju, żeby właśnie się podążać za czymś, ale tutaj naprawdę warto jest samemu po prostu, pamiętajcie, że każdy ogród jest inny, jest wystawiony na inne powiewy wiatru, na inne słońce, jest, w każdym ogrodzie jest inna atmosfera, inny mikroklimat, to bardzo będzie wpływało na to, gdzie będzie wam co lepiej rosło i sami na własnych kościach się przekonacie. Ja spróbuję, znaczy ja w tym roku nie miałam na wiosną żadnego warsztatu w związku z tą koroną i te warsztaty są przeniesione na drugą część lata, tak na koniec lata, więc w związku z tym, znaczy jeszcze nie są przyniesione, także ci, co nie dostali jeszcze e-maili, niech się nie martwią, ale tak po prostu sobie już w głowie tutaj wymyśliłam.
Już przyniosła Kasia w głowie, tak jak warzywnik ma przeniesiony w głowie.
Dlatego słuchajcie, te osoby, które naprawdę mają problem z tym, żeby to, że tak powiem, skumać, czaić, to zapraszam, Agnieszka, zapraszam,
właśnie,
przyjdź do nas na warsztaty.
Specjalne warsztaty może.
Dokładnie, bo to wtedy w warzywniku, dokładnie pokażemy w tym warzywniku, stojąc, o co chodzi i jak co może ze sobą rosnąć. I to jest bardzo ważne. A nawet jak wam się nie uda, to nie przejmujcie się. Jak wam się coś nie uda, coś nie wyrośnie. Przecież na szczęście możemy zawsze pojechać i kupić warzywa na jakimś targu, tak? Jak już naprawdę nic w tym ogrodzie nam nie urośnie.
Ale to niemożliwe, żeby nie urosło. Zawsze
a ten rok po prostu sobie nauczycie się, tak? No bo to trzeba niestety na własnej skórze. Ja na własnej skórze, jak pierwszy raz, to jest mój drugi sezon w Anglii. W zeszłym roku straciłam bardzo, bardzo dużo warzyw przez to, że tutaj jest bardzo wiecznie, bardzo zimno i tu jest właściwie każdy szkodnik, jaki sobie wymyślicie, tutaj jest. Wszystko od kretów, przez pchełki, przez ślimaki, kończąc na kurach teraz i kotach w ogrodzie.
No to
tak?
Kury to sama sobie ściągnęłaś, to już nie narzekaj na naturę. To sama sobie kury ściągnęłaś.
Ja nie narzekam, ale taka prawda. Aha. I słuchajcie, naprawdę, w tym roku się nauczyłam po prostu, jak to robić, żeby mieć piękne warzywa i w tym roku jest zupełnie inaczej. Po prostu na własnym błędzie
ale
się
zobaczycie,
uczymy,
co będzie w przyszłym roku. Ewa Teresa pisze do nas z Belgii, bo ludzie nas słuchają nie tylko w Polsce czy w Wielkiej Brytanii.
Super.
W Belgii ma problem. Liście ogórków i cukinii robią się blade, tak jakby traciły kolor i jak cały liść jest blady, to robi się wiotki i opada. Nie wszystkie rozsady. Nie może znaleźć pani Ewa Teresa informacji, co to może być. Sadzonki były w domu. Już w domu robiły się białe. Od 2 dni są w ogrodzie na skrzynkach wzniesionych, inspirowane naszymi podcastami. Skrzynkami wzniesione, czyli na rabatach wzniesione, inaczej mówiąc. No i tu jest problem. Liście ogórków, cukinii robił się blade, tak jakby traciły kolor. Jak cały liść robi się wiotki i odpada. Choroba jakaś, choroba grzybowa, to znaczy tak, czy korzeniowa?
To znaczy nie, najpierw przede wszystkim to ja myślę, że to jest jakiś powód, że te rośliny nie pobierają składników pokarmowych. To może być problemem pierwszym, ale jak zwykle te wszystkie problemy zaczynają się łączyć w pewnym momencie. Dlaczego nie pobierają składników pokarmowych? Może były przelane, może były przesuszone, bo pamiętajmy, że roślina pobiera składniki pokarmowe z gleby tylko wtedy, kiedy ona chce, tak? Ona jest w dobrym stanie, że tak powiem, psychicznym, nie jest zestresowana, więc jakiś powód może być. Może mają za mokro, może miały za sucho w pewnym momencie. Nie pobierały składników pokarmowych, bo jeżeli tak myślę, że takie choroby grzybowe, jak atakują liście, na przykład dyń, czy cukin, czy ogórków, one potem jednak zasychają te liście, one nie robią się, nie, po prostu nie są wiotkie, tak? Nie są takie jakby więdły. Bo jak więdną liście, które nie mają, to albo z jakiegoś powodu, albo są, nie mają napoju, że tak powiem, wody, nie mają, tracą kolor, więc nie mają jakiegoś środka chemicznego, tak? Nie mają jakiejś substancji chemicznej, którą potrzebują. Ale też na przykład czasami, jak ja wyniosłam swoje wszystkie rośliny z domu, te takie delikatne, czyli te dynie, cukinie i ogórki, to one, nawet że było ciepło, one ten pierwszy dzień było im ciężko. One na słońcu
trochę.
Ciężko się... Tak, one przez cały... One jakieś 24
klapnięte
godziny
były.
Też... Były klapnięte, chociaż tak jak tutaj pani pisze, że straciły kolor. One nie straciły koloru, ale tylko były klapnięte. Mm-hmm. W związku z tym i teraz wróciły do siebie. Dlatego ta klapniętość nasuwa mi do głowy, przychodzi mi pomysł, że to raczej nie jest choroba grzybowa. Choroba grzybowa może być następstwem tego, mm-hmm. na przykład, tak? Bo wtedy roślina jest bardziej osłabiona.
Prawda?
Ja jestem ciekawa, gdyby pani Ewa wykopała albo spróbowała wyciągnąć, bo może tam nie ma korzeni, może coś zjadło jej te korzenie, te rośliny z tych doniczek. Nie wiem, bo ja zawsze, jak coś się dzieje z takiego z rośliną, że ona jest wiotka przez dłuższy czas i traci kolor, no to zawsze sprawdzam, co się dzieje z korzeniem. Ale martwi mnie to, że ona jest, ta roślina jest, traci kolor, bo jeżeli traci kolor, to ona po prostu nie ma jakiejś substancji chemicznej.
U mnie dzisiaj kilka rano odkryłem aksamity, które są jeszcze w doniczkach nieposadzone do gruntu. Jakby straciło wigor i były klapnięte, ale odkryłem przyczynę. Ślimaki się wdały, wiesz, schowały się za doniczkami i zasmakowały właśnie w aksamitkach wyjątkowo.
Świnie.
Świnie, ślimaki, też nasi.
Ale co, tą nóżkę, tak?
No, wiesz, jak to jest ze ślimakiem. Ale no trudno, trudno. Podzieliłem się ze ślimakami. Na szczęście winniczki to były, a winniczkom odpuszczę. Tym czarnym,
no, ale gdyby...
nie odpuściłbym, bezskorupowym.
No, tylko winniczki po prostu wzięłaś do kuchni i zjadłaś.
Nie jadam ślimaków. Tak... Wyrzuciłem do sąsiada do ogrodu. Żartuję.
My to przynajmniej kurom teraz dajemy, zaraz wszystko niesiemy kurom, jakieś ślimaki.
Oj, w ogóle nie, proszę ciebie, nie. Nie.
Także słuchajcie, także mówię, że to, że gdyby one były klapnięte tylko te liście, to po prostu mogą dojść do siebie, z jakiegoś powodu nie pobierają właśnie wody, ale jeżeli mają kolor inny, to już bym się martwiła.
Słuchaj, Katarzyno, kolejne pytanie, bo dosyć często jesteśmy pytani, a co my myślimy o opryskach na przykład z gnojówki z pokrzywy albo o opryskach ze skrzypu. A teraz dostaliśmy pytanie, co myślicie o nawozie i o pryskach z drożdży, takich z drożdży piekarniczych, tak? Że pani znalazła artykuł i co my na ten temat sądzimy. Strasznie trudna jest odpowiedź, dlatego że ja w ogóle już teraz nie pryskam, zastanawiam się. Nie mam czasu na robienie gnojówek, żeby pryskać.
Ale po co? A po co jest taka gnojówka? Na co? Dokładnie.
No są, wzmacniają odporność. Jeżeli nasze...
No dobra, ale jeżeli rośliny trzeba wzmacniać odporność normalnymi sposobami, tak jak mówimy cały czas w tym podcaście. Gdyby jednym z tych podstawowych, najważniejszych sposobów było opryskiwanie roślin drożdżami, to byśmy o tym powiedzieli. Słuchajcie, to jest jedna z tych takich pomysłów, które są na tej samym poziomie, jak dodawanie skórek od bananów do dziur do sadzenia pomidorów. Mhm. Wiecie, no takich pomysłów jest dużo, ale to nie są pomysły, które będą utrzymywały wasze ogrody zdrowymi, pięknymi i które będą dawały wam dużo, dużo plonów, czy w warzywniku, czy kwiatów. Naprawdę, nie ma takiej potrzeby. Skoncentrujcie się na najważniejszych rzeczach w ogrodzie. Skoncentrujcie się, żeby zdobyć, albo samemu zrobić, albo kupić, albo skądś ściągnąć kompost, żeby ściągnąć materię organiczną. Koncentrujcie się, żeby raz w roku koniecznie wszystko porządnie w ogrodzie wyściółkować i zagony ozdobne, i zagony w warzywnym. Skoncentrujcie się na tym, żeby nie używać żadnej chemii. Na tym się koncentrujcie, a nie koncentrujcie się na takich drożdżowatych rzeczach.
Znaczy ja powiem tak, że łatwiej jest raz w roku zasilić rabaty i zagony materią organiczną, czyli kompostem, bo ten przekompostowany obornik też nazywajmy to po prostu kompostem, tak?
Materia organiczna to jest wszystko, tak.
Zasilmy porządnie materią organiczną, bo to zrobimy raz, a takie pryskanie, nie wiem, drożdżami piwnymi, gnojówką z pokrzywy, gnojówką ze skrzypu, no to trzeba robić często, bo to trochę tak jak z ziołami, że nie da się wyleczyć ziołami jednorazowo przyjmując zioła, tak? Bo to nie jest silna dawka chemiczna. To powoli, długo, w związku z tym po co kilka razy pryskać w ciągu roku? Wiecie, ile to jest zamieszania? Zrobić gnojówkę z pokrzywy. No to już można podlać przynajmniej korzenie i zasilić, mamy nawóz. Ale potem to cedzić, chodzić, pryskać.
To idzie, to wchodzi ojejku. w ten taki klasyfikację, jak dla mnie w moim świecie, utrudnianie sobie życia, gadżety ogrodowe, wymyślanie, komplikowanie.
Z tym, że jeśli ogrodnictwo ktoś to chce robić, to bardzo ważne. Proszę, my nie mówimy, że to nie działa. My nie mówimy, że to nie działa. My nie mówimy, że nie warto. Mówimy, że nie warto. Nie warto, bo po prostu szkoda czasu. To mówimy.
Szkoda czasu, ponieważ bardzo często się właśnie koncentrujemy na takich rzeczach, a nie na tym, co jest naprawdę ważne w ogrodzie. Naprawdę to jest podstawa, słuchajcie. Musicie mieć bardzo kilka takich prostych wytycznych i tym się kierujmy, a cała reszta to już jest dodatek, to już jest, jak to się mówi po angielsku, wisienka na torcie, tak? Po polsku też tak się chyba mówi. To już jest coś dodatkowego. Jak nie macie czas, nie macie już naprawdę co ze sobą robić, to możecie usiąść na hamaczku w ogrodzie, położyć się na hamaczku, pomyśleć, okej, to w co ja teraz włożę ręce? No to opryskam rośliny drożdżami. Ja wam powiem szczerze, że ja nie jestem przekonana w ogóle co do oprysków liści, niczym, dlatego, bo to są jednak substancje chemiczne. Wiecie, nam się wydaje, że to jest co jakaś roślina z ogrodu, ale to są wszystko bardzo mocne substancje chemiczne w tych roślinach. Przecież większość lekarstw, które mamy w aptekach, są pochodzenia albo roślinnego, albo na podstawie roślinnych substancji zostały zrobione syntetycznie. Na przykład bym się obawiała, opryskając swojego ogrodu różnymi takimi pomysłami, jak na przykład drożdże. Nie widzę po prostu tutaj w ogóle... Nie widzę takiej potrzeby, a skoro rośliny pięknie rosną, ponieważ ja uprawiam mój ogród bez chemii, w kompoście, niczym w ogóle nie pryskam, w ogóle nie wcinam się w życie biologiczne mojego ogrodu. I ja przepraszam, ale uważam, że my też wszyscy ludzie za bardzo ingerują w te swoje ogrody. Mhm. Trzeba im całkowicie dać na luz, tyle ile się da. I naprawdę to wam się odwdzięczy.
Bo tu Katarzyna mówi o chorobach, ale
i to działa.
Podobnie jest ze szkodnikami, że też nie pryskamy tych szkodników. My nie pryskamy, chociaż jeden z naszych słuchaczy pyta, czy ja wiem, gdzie można zdobyć liście tytoniu, bo te liście tytoniu, żeby moczyć i tym tytoniem pryskać rośliny na mszyce, tak, żeby odstraszać mszyce.
Biedne te rośliny będą musiały tytoniować się.
No mam nadzieję, że to nie są rośliny, nazwijmy to liściowe, których liście się zjada, bo wiesz, jeść i czuć taki ten zapach tytoniu.
Nie, chociaż dlatego mimo, że ja mówię, ten zapach
tytoniu niepalonego to może inaczej wygląda.
Nie wiem, ale to są wszystko, tak jak mówię, mocne substancje chemiczne, może one są pochodzenia naturalnego, ale jednak zawsze mogą mieć jakiś wpływ. Jeżeli nie macie doświadczenia, jeżeli nie macie naprawdę ważnych takich jakichś profesjonalnych informacji, co to jest, z czym to się je, to naprawdę nie ma sensu zawracać sobie tym głowę.
Mhm. Słuchaj, kolejne pytanie, bardzo, bardzo ciekawe, pana Ryszarda, dotyczące nornic, tak? Bo ma rabaty wzniesione na 30 cm, obił od spodu skrzynię siatką, oczko 2 cm, wsadził dużo czosnku i cały czas ma problem z nornicami, które ryją. I teraz przeczytał taką poradę, że ma przestać ściółkować, bo nornica lubi być pod ściółką, tak? Ale on się martwi, no dobrze, przestanę ściółkować, ale co z suszą? Co on ma robić?
Niestety to nie jest takie proste. Nornica lubi ściółkę, ale to nie znaczy, że nie przyjdzie do pana ogrodu, ponieważ pan nie będzie miał ściółki, a przy okazji cała reszta w ogrodzie ucierpi, także tym bym się nie kierowała. Ja już odpowiadałam na to pytanie, bo pan do mnie pisał. Mhm. Ja po prostu uważam osobiście, że naprawdę nornice trzeba złapać i to nie jest dużo nornic, bo nornice raczej to nie są tysiące nornic, tylko zazwyczaj to jest jedna, dwie, trzy góra nornice, nawet jedna, prawda Jacku? Mhm. Zgadzasz się ze mną, że to jest raczej, bo to są zwierzęta, które działają, że tak powiem.
Znaczy jak się rozmnażają, to ich często więcej jest, ale potem samica potrzebuje sporo miejsca swojej dla siebie.
Dokładnie, dlatego ja myślę, że naprawdę warto by było, znowu najprostsze rozwiązanie, jakie tylko jest, żadnych komplikacji, pojechać do OBI, kupić za 17 zł taką zwykłą klateczkę, która jest taką łapką, jak to się mówi, humanitarną, więc ona nie zabija, złapać tą nornicę, bo ona się złapie. Myśmy u siebie w ogrodzie łapali nornicę. Ona się złapie na różne przysmaki. Na przykład u nas się bardzo ładnie łapały na papryczki i to w dodatku jeszcze ostre.
Wow.
Bo one u nas, tak, ale na czekoladę chyba najmniej, tak szczerze mówiąc, interesują się tym serem słynnym.
A serem to myszy, nie nornice.
No ale to takie podobne.
Nie, to nie jest w ogóle podobne. Nornica ma bardzo króciutki ogonek taki.
No błagam, ale błagam, małe, puchate, misiaczkowate, to wszystko takie samo.
Kasia,
jest.
Ty hodujesz szczury. Ty potrafisz rozróżnić różnicę pomiędzy psem a koniem i myszy. No błagam cię, ogony, widzisz jakie są różnice w ogonach.
Słuchajcie, dobrze. Uważam, że powinniście spróbować tą nornicę po prostu złapać do tej łapki i ją wywieźć do jakiegoś dalekiego lasu. To jest bardzo straszne, bo to jest wyrzucanie ją z jej domu. Może nie będzie widziała swojej mamy i taty, ale to niemniej jednak to jest lepsze chyba niż ją zatłuc. Poza tym to nie tak łatwo jest też zatłuc nornicę.
Co za słownictwo? Zatłuc nornicę.
To mi się tak kojarzy, ktoś mi opowiadał kiedyś, że siedział ze szpadlem
i zatłukł.
I z piwem i tak siedział, pił to piwo długo ze szpadlem i w końcu wyszła
i w końcu w alkoholizm popadł, a nornicy nie zabił. Ja miałem kiedyś przypadek z nornicą, to już chyba opowiadałem, że u mnie nornice zrobiły gniazdo w pryzmie kompostowej. W skrzyni z kompostem. I wiecie, jak to jest przerzucić warto kompost w ciągu roku. I zacząłem przerzucać, to był jakiś taki środek lata, przerzucać i po odsłonięciu kilku warstw nagle patrzę, małe, ślepe, świeżo urodzone norniczki są.
Pięknie.
Co pięknie?
No pięknie, że są, tylko...
Piwa nie miałem ze sobą, więc nie zatłukłem nornic, a z powrotem przykryłem je i matka nornica, ta taka puchata, o której mówisz, zrozumiała, że coś się złego dzieje i po prostu przeniosła...
I przeniosła się do pana tego do ogrodu, który do nas napisał.
I przeniosła gdzieś te swoje świeżo urodzone norniczki. I mogłem już następnego dnia spokojnie przerzucić pryzmę kompostową
do końca. No, bo to są bardzo mądre zwierzątka. Wiecie co, tak w ogóle, to jest szczerze bardzo straszne, to co teraz powiem, ale takie mało, świeżo co urodzone, upieczone norniczki są przysmakiem dla jeży. Dlatego jeżeli macie jeży w ogrodzie, to też możecie mieć mniej donic.
Nornic.
Będziecie mieli dużo. Nornic. Będziecie mieli mniej nornic. I to jest znowu, wraca do tego tematu, że im więcej macie różnych stworzeń w swoim ogrodzie, tym więcej możliwości, że te stworzenia same się, że tak powiem, ogarną. Ale ja też tak nie jestem pewna do końca, czy ta siatka, bo to jest siatka bardziej na krety, działa na tą nornicę.
Nie, bo ona górą chodzi.
Nornica wchodzi od góry, także to akurat tak. Ja myślę, że taka siatka w rabacie to nie jest taki dobry też pomysł, ponieważ to zatrzymuje również inne organizmy, takie jak na przykład dżownica.
Nie, to moczka dwucentymetrowa, wiesz, to duże oczka. Dwucentymetrowe, to nie wiem, jaką dżownicę musiałaby zatrzymać.
A nie, 2 centymetry to jest ogromne oko, to no, spoko. Nie, to tylko, że to znowu na nornicę nie podziała, nie?
Także to bo też nornica górą idzie, no. Więc to... Ona wskoczy i po prostu dookoła rabaty zrobi taki śliczną góreczkę, taką wał taki zrobi dookoła bardzo często, jeszcze przez środek kilka razy przejdzie,
tak.
Trochę przeje, bo ona przecież dżowniczek chyba nie zjada, zjada głównie te korzonki, marcheweczki i te inne rzeczy, które są pod ziemią,
wyrzuca. Ja mam tutaj ogromny problem z kretami, ale no, żyję z nimi, nie będę kupować piwa.
O kretach już mówiliśmy, ja już mówiłem, jak się rozprawiam z kretami, drugi raz nie będę mówił, bo mi po prostu...
Głupio.
Ciężko. Głupio też. No. Głupio też,
nie,
ale
nie,
ciężko się o tym mówi. Ale
słuchaj,
dobrze,
ja
ale kolejny szkodniczek, o który nas słuchacze pytają. Kolejny szkodniczek to się nazywa mrówka. I to zarówno ta mrówka taka mała czarna, jak i taka większa czerwona. I problem jest z mrówkami w wielu ogrodach, tak? I jak się pozbyć takiej mrówki? Albo jak spowodować, żeby one nie robiły szkód bez użycia środków chemicznych. Bo pamiętajmy, że mrówki...
A jakie szkody robią te mrówki?
Oj, mrówki robią duże szkody. Chociażby miałaś kiedyś mrówki w doniczce.
Mhm.
No i co ci zrobiły?
No szczerze mówiąc, tam rozwalały, wymowały ziemię, ale póki tej doniczki nie przeniosłam, to nawet nie wiedziałam o tym, że tam te mrówki były.
Pod spodem. Wiesz co, no. U mnie na przykład mrówki bardzo... lubią między piwoniami albo w korzeniach piwoni się zagnieździć. Jakoś tak
no
jest.
Nie wiem, czy wiecie, dlatego, moi drodzy słuchacze.
Że one są posadzone, moje piwonie, na dosyć lekkiej glebie, bo mrówki lubią glebę lekką, ale też suchą. Tak, to są takie dwie rzeczy. W związku z tym, jeżeli podlewamy, jeżeli ziemia jest nawadniana i jeżeli ziemia jest ściółkowana, to mrówki mają trudniejsze życie. Trudniej im się żyje i w związku z tym jedyny ekologiczny sposób, który ja znam na mrówki, teraz chętnie posłucham ciebie, oprócz tego, że przyzwyczaić się.
No to tylko i wyłącznie. Słuchajcie, mrówki, moim zdaniem, przede wszystkim ludzie nie zdają sobie sprawy, że mrówki są bardzo, bardzo pożyteczne.
Bardzo.
I to tak, i to nie musi być coś, co my widzimy tak na własne oczy, bo jest świat naturalny, o którym my nie mamy pojęcia. Ja ostatnio czytałam bardzo ciekawą książkę na temat mrowisk. Mrówki, tam, gdzie one mieszkają, tam, gdzie one przebywają, stwarzają zupełnie inny na przykład odczyn gleby. Na tym swoim takim malutkim poziomie, tak? One mają ogromny wpływ na to, jaka ta gleba jest. I dzięki temu w tej glebie rozwija się bardzo dużo wskazanych dla rozwoju korzenia i pomocnych dla rozwoju korzenia grzybów i bakterii. Dzięki temu, że mrówki powodują, że właśnie gleba jest taka, a nie inna w tych miejscach. Także wiecie, to wszystko nie jest takie czarne i białe. Jeżeli mrówki są na świecie, to znaczy, że też do czegoś się przydają. Także jeżeli naprawdę te mrówki was totalnie nie wkurzają, nie wchodzą wam do domu, nie wchodzą wam do cukru, to najpierw przede wszystkim postarajcie się je tolerować, bo to, że wy się boicie mrówek, to nie jest wystarczający powód na to, żeby zaraz nie mieć mrówek w ogrodzie, tak? No to znaczy, że może po prostu nie powinniście w ogóle wychodzić na dwór, nie? Ja wam mówię, że naprawdę mrówki, to ja bym chciała, żeby to był mój problem w ogrodzie.
Żeby
to był mój jedyny problem, te mrówki w ogrodzie. Naprawdę, słuchajcie, to nie jest taki duży problem. Mrówki są częścią ekosystemu, są częścią środowiska naturalnego i postarajmy się pozwolić im tam być. Nawet już nie ze względu na to, że szkoda ich tłuc, jak to my dzisiaj mówimy.
Oj, tego nie wytłuczesz.
Tylko szkoda po prostu dla was zabierać tak cennego dodatku do waszego ogrodu, bo dużo, dużo organizmów robi takie rzeczy, które wam do głowy nie przyjdą, a które bardzo pomagają w rozwoju pięknego ogrodu.
Ja nabrałem szacunku dla swoich mrówek, chociaż jak powtarzam, ściółkowanie i podlewanie tego nie lubią mrówki za bardzo.
To jest prawda, zgadzam się.
Ja szacunku do moich mrówek w moim ogrodzie, który, jak wiesz, obok tam, gdzie mogę wyrzucać ślimaki, to jest nieużytek, w związku z tym nie wyrzucam nawet do sąsiada, tylko na nieużytek te ślimaki. Jak zobaczyłem w swoim ogrodzie zielonego dzięcioła, który po prostu dziobał mi w ziemi, bo zielone dzięcioły żywią się także, jak doczytałem później, mrówkami. I likwidując mrówki, usuwając je ze swojego ogrodu, możecie stracić tak piękny widok, jakim jest zielony dzięcioł żerujący, nie wiem, u was na rabacie, na trawniku, tak, który po prostu wyjada te mrówki.
Dokładnie, mrówki są bardzo ważną częścią ekosystemu i starajmy się ich nie usuwać. Po prostu, a jeżeli macie problem na przykład z mrówkami, które wchodzą do domu, na przykład przez balkon, tak, jak macie drzwi otwarte na taras podczas letnich dni, to takim najbardziej ekologicznym sposobem jest po prostu przetarcie, bo to też kiedyś żeśmy robili, ale to chyba jeszcze było w radiu, po prostu wziąć na watę ocet. Najlepiej ocet winny, a nie taki, wiecie,
spirytusowy.
Taki zwykły, spirytusowy. I po prostu przetrzeć framugę drzwi tym octem. I to będzie dla nich taka bariera, której one nie przejdą, bo one nienawidzą czegoś takiego. Więc to jeżeli wam wchodzą do waszego domu, to oczywiście ja tutaj nie nalegam, żeby z nimi żyć, bo też bym nie chciała mieć mrówek w domu, ale wystarczy właśnie tym octem przetrzeć framugi i to naprawdę pomaga, bo moja koleżanka tak właśnie zrobiła u siebie i one nie wchodziły jej.
Zabrały walizki i się wyprowadziły z domu.
Po prostu omijały dom dużym, dużym łukiem i poszły do sąsiada. Mhm.
Katarzyno, jeszcze jest pytanie dotyczące rabaty czy roślin na rabacie gliniastej, bo zrobiliśmy rabatę żwirową, tak? Czyli taki no, pomysł na lekką glebę, jak zamiast polepszać coś, co jest piaszczyste, to wykorzystać właśnie ten walor, że jest piaszczyste. Chociaż rabatę żwirową mówiliśmy, że nie tylko można robić na lekkich glebach. To jest pytanie o glebę gliniastą i o rośliny na glebę gliniastą, ale ustaliliśmy przed rozpoczęciem nagrywania, że chyba poświęcimy temu specjalny odcinek naszego podcastu właśnie takim roślinom na ciężkie gleby, bo i ty masz doświadczenie,
I
ja mam to doświadczenie,
ogólnie, tak.
bo ja mam bardzo ciężką glebę, ty też masz miejscami przecież bardzo ciężką glebę u siebie wzgorzałem, więc będziemy mogli się podzielić tymi doświadczeniami. To jest jedna rzecz. Zapowiadamy, że taki odcinek będziemy chcieli zrobić. Drugi odcinek, który bardzo chciałbym, żebyśmy zrobili jeszcze może w maju, może w czerwcu, to jest odcinek poświęcony ogrodom leśnym, tak? Czyli tym, które oddają naturę albo są wśród drzew i macie problem z takimi, wiecie, drzewami, korzeniami i nie wiadomo, co tam sadzić i nie wiadomo, jak zrobić taką rabatę odwzorującą las, gdzie jest naprawdę ciężka gleba, ciężka pod względem takim uprawnym, bo to nie musi być przecież piasek, to nie musi być glina, tak? To po prostu splątane bardzo często korzenie, więc taki odcinek poświęcimy. A teraz już na samo zakończenie prośba o, żebyśmy na chwilę przenieśli się, bo obiecywaliśmy to w poprzednim odcinku też, że powiemy teraz, co zrobić z tymi roślinami cebulowymi, które wyciągamy z doniczek, żeby posadzić pelargonię.
Tak, no to jest taki bardzo szeroki temat. Ja troszkę na ten temat opowiadałam w moim ostatnim vlogu, przedostatnim na temat tulipanów. Teraz tak, przede wszystkim, jeżeli wyciągacie te swoje rośliny cebulowe z donic, to musicie je posegregować. Posegregujcie je na tulipany, szafirki, narcyzy, może macie hiacynty, może macie puszkinie, cokolwiek tam macie, tak? Posegregujcie je na różne kubki, to jest bardzo ważne. Drugi krok, który jest bardzo ważny, poobcinajcie wszystkie kwiatostany, tak? Bo żadnym z tych cebulek kwiatostany nie będą, to już przekwitnięte kwiatostany, więc to już będą bardziej nasionostany. Poprzycinajcie to wszystko koniecznie. I teraz tak, tulipany, tak jak mówiliśmy wcześniej, one nie będą co roku kwitły tak samo. Jeżeli to nie są tulipany botaniczne, albo tulipany z grupy Viridiflora, albo tulipany z grupy Darwin, to te tulipany nie będą kwitły co roku. W związku z tym, jeżeli zobaczycie, że cebulka się podzieliła na takie maluteńkie cebuleczki przybyszowe, no to w ogóle nie wiem, czy wtedy warto się bawić w przesadzanie albo przechowywanie do jesieni.
Nie owijajmy rzeczy w bawełnę.
To jest bardzo ciężki temat.
Ja wiem,
bo
ale
tutaj
jeżeli
dużo osób chcecie ma z tym
mieć,
problem.
Jeżeli chcecie mieć w przyszłym roku w donicach równie piękne tulipany,
piękne, tak,
wspaniałe, pięknie kwitnące, dorodne, zdrowe, to te cebulki tegoroczne po prostu wyrzućcie. Wyrzućcie,
tak,
nie wiem, na kompost.
Wyrzućcie.
Nie stosujcie już go, chyba że bardzo chcecie, ale to już naprawdę, to już jest zabawa.
Jeżeli niektóre z tych cebulek są większe, to możecie ewentualnie sobie posadzić gdzieś do ogrodu, bo może zakwitną za rok, a jak nie, to za dwa. Ale tak za bardzo tulipanem się nie przejmujcie, tylko zbierajcie pieniądze już teraz, żeby jeszcze kupić
to dotyczy, nowe. To dotyczy tulipanów.
Tylko
te
tulipanów.
Tulipany
tylko.
Po prostu wyrzućcie, naprawdę. Znaczy, jeśli chcecie mieć w donicach w przyszłym roku piękną ferię barw, no po prostu i tyle.
No i cieszę się, że tak mówisz, Jacku, bo zazwyczaj jak ja tak mówię, to wszyscy robią wielkie oczy, ale tak to prawda. Ja szczerze mówiąc, wszystkie tulipany w ogrodzie u siebie w angielskim ogrodzie, w Polsce w ogrodzie wskazałam i w donicach, wszystkie tulipany są co roku nowe. A jeżeli chodzi o te pozostałe roślinki cebulowe, to na przykład możecie albo je teraz przesuszyć latem i jesienią znowu wysadzić do kolejnych, kolejnorocznych, że tak powiem,
lasagni.
Donic. Możecie spokojnie użyć je jeszcze raz w donicach, bo one będą co roku kwitły pięknie, albo na przykład możecie co innego z nimi zrobić. Ja moje szafirki od lat sadzę pod żywopłotem moim z głogu i potem co roku mam więcej tych szafirków już w ziemi kwitnących i one bardzo ładnie wyglądają, ale spokojnie możecie albo zostawić je na przyszły rok do donic, albo po prostu wysadzić do ogrodu. To nie ma żadnego problemu. Z tym możecie te, albo je przesuszyć i posadzić dopiero jesienią, albo od razu posadzić teraz. To nie ma różnicy. Jedynym problematyczną rośliną to są tulipany.
Tak. I to jest ta porada, która dotyczy roślin cebulowych, które rosły w tej chwili w donicach, bo mam nadzieję, że już one wychodzą z donic, a wchodzą w to miejsce piękne, letnie rośliny, o których też już opowiadaliśmy w odcinku, więc sięgnijcie 2 czy 3 odcinki temu, opowiadaliśmy o tych roślinach, które w tej chwili możecie wsadzać do donic, żeby zdobiły wasze przedogródki, ogródki, nie wiem, tam parapety.
Tak, ja dosłownie dzisiaj robię vlog na ten temat, bo też już właśnie sadzę moje donice, także też zobaczycie i będę się powtarzała wtedy, co robić z tymi roślinami cebulowymi i jak teraz obsadzać te najnowsze donice. Także to wszystko na czasie. Już tyle w tylu różnych miejscach was rzucamy wiadomościami, że już nie wiem, czy nadążacie za naszymi vlogami, za naszymi podcastami.
Czy my nadążamy, mam nadzieję, że...
No ja też nie wiem, czy nadążamy, ale widzę, że chyba nadążamy. Dzięki tobie, Jacku, bo ty jesteś taki
nie stąd. Tam nie przesadzajmy. Dobrze, Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwajek, naturalnie o ogrodach. Szukajcie nas na Instagramie, szukajcie nas na YouTubie, szukajcie nas na Facebooku, szukajcie także na wszystkich kanałach podcastowych, bo jesteśmy, słuchajcie nas i piszcie, bo tak jak obiecywaliśmy, będziemy chcieli raz w miesiącu jeden odcinek zrobić taki odpowiadający na wasze pytania, na wasze problemy. Jak widzicie, zbieramy je potem, żeby się podzielić i odpowiadać nie tylko jednej osobie, ale żeby odpowiedzieć większej liczbie, bo większa liczba zapewne ma te problemy.
Tak, no tutaj jest problem właśnie ze z tym, no to Jacku, my jeszcze mieliśmy to zrobić, prawda? To ostatnie pytanie. Tu jest problem z nim, ponieważ mamy zdjęcie.
Jakie
więc
pytanie?
Ciężko nam troszeczkę... No ten kawałek 3x10.
Ach, 3x... bardzo proszę, to odpowiadaj.
Tak, to dostaliśmy zdjęcie ogródka, który został niedawno zrobiony. To jest po prostu kawałek, to jest plac. I ja myślę, że to jest często osoby mają taki problem. Po prostu 3x10 metrów, taki prostokąt. I ta osoba, która sobie ten ogródek, że tak powiem, zakłada, ona nie ma za bardzo doświadczenia, jeżeli chodzi o ogrodnictwo, nie wie, co z tym zrobić. Więc ma taki kawałek 3x10 ziemi na tym ma. I pierwszą rzecz, którą ta osoba zrobiła, to jest przekopała tą ziemię. I powiem wam szczerze, że tak naprawdę to szkoda, że przekopała tą ziemię od razu, ponieważ w tym momencie po pierwsze ta cała ziemia teraz jest miękka, więc dobrze by było najpierw zaznaczyć sobie na tym kawałku, gdzie będziecie na przykład chcieli mieć ścieżkę, gdzie będziecie chcieli postawić doniczkę, czy gdzie chcecie mieć rabaty. Czyli taki kawałek, zanim zaczniecie cokolwiek kopać, bo to jest troszeczkę strata czasu, kopać cały kawałek ziemi. Najpierw sobie...
Znaczy to nie tylko strata przykład, czasu, to jest także zaproszenie.
Niewskazane, tak.
Zaproszenie
to jest niewskazane,
dla chwastów.
Ponieważ taka ziemia przekopana, dokładnie tak jak Jacek mówi, teraz wam da tyle chwastów, że po prostu nie będziecie wiedzieli, kiedy zacząć, a kiedy skończyć odchwaszczać ten 3x10 metrów. Także przede wszystkim teraz, jak ona jest już przekopana, to jak najszybciej bym sobie zaplanowała na kawałku papieru, bo to jest prosty kawałek, więc na kawałku papieru bym sobie narysowała w skali 3x10 i rozplanowała, że na przykład po środku będę miała ścieżkę, po prawej, po lewej stronie, tu i ówdzie będę na przykład miała rabaty, zagony, nie muszą to być nawet zagony wzniesione, ale musicie mieć te ścieżki i tam, gdzie będziecie mieli ścieżki, bo musicie do nich jakoś dojść, prawda? Inaczej to wam zarośnie wszystko chwastami. Chociażby te ścieżki wyłóżcie teraz na przykład agrotkaniną, na wprost po prostu, nawet przez środek i na to dajcie nawet niekoniecznie cokolwiek, bo dużo ludzi ma po prostu kartony, tak? Ale żeby to jakoś ładnie wyglądało na przykład korę, żeby po tym można było chodzić. I po prostu potem zostawcie otwartą glebę tylko tam, gdzie będziecie mieli zagony, w którym będzie coś faktycznie rosło. Ale to też trzeba będzie ściółkować, ponieważ tam też będą wam rosły chwasty. Nie ma szans. Poza tym tutaj nie ma sensu na przykład stawiać po środku takiego kawałka skrzyń z jakimikolwiek innymi obsadzeniami, ponieważ pod tymi tam też będą rosły chwasty, więc też na przykład jeżeli macie taki kawałek, gdzie byście chcieli uprawiać czy pomidory, czy jakieś zioła w skrzyniach, to ten kawałek też tak samo jak ścieżkę warto potraktować, też wyłożyć w tym miejscu jakąś agrotkaninę i na to na przykład położyć ładnie korę, żeby to ładnie wyglądało wizualnie, estetycznie i na tym ustawić te te skrzynie. I też lepiej by było, zawsze lepiej dla roślin jest rosnąć w glebie, a nie w skrzyniach, więc jak jest to dobra ziemia, to w tej ziemi spokojnie możecie sadzić coś. I jeżeli na przykład ten kawałek ziemi jest przy jakiejś ścianie, czy przy ścianie domu, przy jakimś murze, to jeżeli macie pomidorki i rośliny ciepłolubne, to na pewno warto postawić te skrzynie pod tym murem, bo zawsze jednak będzie oddawało później ten mur ciepło tym roślinom. Także ja tutaj osobiście jeszcze pomogę tej osobie, która wysłała to zdjęcie, ponieważ to jest moja bardzo, bardzo dawna znajoma, więc ja tutaj jeszcze parę słów jej szepnę. Ale jeżeli macie taki pomysł, że macie kawałek ziemi, co z tym zrobić, to nie zaczynajcie od przekopywania, tylko zacznijcie od zaplanowania, co będzie gdzie, bo potem przekopujcie tylko i wyłącznie tam, gdzie faktycznie będziecie sadzić rośliny.
Tam, gdzie jest potrzeba przekopania dopiero. I odpowiedziałaś przy okazji na jedno pytanie, o którym zapomniałem, bo też jesteśmy pytani, to akurat byłem pytany a propos ściółkowania, bo ten mój filmik, który na YouTubie ukazał się, dotyczący użycia kompostu z kompostowni miejskich, wzbudził duże zainteresowanie, ale też takich wiele głosów, wiesz, wątpliwości i innych. No,
ale to jest normalne, tak.
To nie jest tak, że robimy jakąkolwiek reklamę którejkolwiek kompostowni i chcemy wziąć za to, nie daj Bóg, jeszcze jakieś pieniądze. Po prostu dzielimy się własnymi doświadczeniami, dzielimy się tym, co my używamy. Ale byłem pytany, i to przez dwie osoby byłem pytany, czy jak wyściółkujemy tym kompostem, i obojętnie, czy to jest kompost z kompostowni, czy to jest kompost z naszego kompostownika, jak wyściółkujemy kompostem rabatę ozdobną, czy to jeszcze trzeba przykrywać na przykład korą przekompostowaną, korą, tak? Jeszcze, albo jakąś ściółką, no bo kompost to jest pod ściółką, ktoś mi tłumaczy. Ktoś inny mówi, że to ulotni się. Nie trzeba kompostu już niczym ściółkować, bo sam kompost jest po prostu ściółką, ale ty odpowiedziałaś na pytanie dotyczące kory. No korę to stosujemy, tak jak mówisz, na ścieżki. Tam, gdzie będziemy chodzili, na miejsca, po których będziemy chodzili, nie na rabaty, bo na rabaty to jeśli stosujemy, to stosujemy co najwyżej korę, ale przekompostowaną, czyli kompost z kory po prostu.
Dokładnie.
Inaczej mówiąc. No i widzisz, przy okazji jeszcze jedno pytanie o ściółkowanie korą się załapało na ten odcinek.
Znaczy w ogóle to ściółkowanie, ja wiem, że to jest takie troszeczkę kontrowersyjne, dlatego, bo ludzie widzą czasami w tym kompoście z zakładów utylizacji śmieci miejskich jakieś kawałki plastiku, czy jakieś kawałki folii, ale ja zawsze się śmieję, że my zwracamy uwagę na to, co widzimy fizycznie, a to jest, wystarczy po prostu z wiaderkiem za każdym razem, jak idziemy do ogrodu, przejść się i zebrać te parę rzeczy, bo ja od już niepamiętnej liczby lat i stosuję ten kompost i w Anglii, i w Polsce, a zawsze zastanawiam się, czy zdajemy sobie sprawę, jak bardzo zanieczyszczone środowisko, w którym żyjemy i o wiele gorsze jest od tego kompostu, który mamy w ogrodzie. Także, znaczy nie ogrodowego, tylko tego, który możemy zakupić. Także naprawdę, dokładnie, nie ma co się ponosić emocją, że to jakoś dziwnie pachnie, że to jest tam jakiś kawałek plastiku. Naprawdę to jest temat już ogarnięty przez wielu, wielu, wielu ogrodników ekologicznych. I powiem wam szczerze, że w dzisiejszych czasach bardziej trzeba się obawiać, jak kupujecie z gospodarstwa obornik. Bo bardzo, bardzo dużo chemii jest w oborniku, ponieważ szczególnie im większe gospodarstwo, im bardziej intensywne, tym bardziej są zwierzęta narażone na choroby, a w związku z tym bardziej są faszerowane i środkami właśnie przeciwko pasożytom, i środkami przeciwko temu, tamtemu. To jest bardzo, bardzo chemiczne. Bardzo często obornik jest tak chemiczny, że przez to w waszym ogrodzie nie będzie żuków, które zazwyczaj takim obornikiem się żywią i ten obornik wciągają potem do gleby. Nie będzie tych żuków, bo tam są środki na pasożyty i one zabijają albo po prostu odstraszają dużo naturalnych mieszkańców waszego ogrodu. Także naprawdę ten kompost z oczyszczalni śmieci, czy z
zakładów utylizacyjnych, z kompostowni,
znaczy śmieci, jest naprawdę o wiele lepszy czasami, mniej chemiczny, bo tam nie ma żadnej chemii, oprócz tych paru kawałków plastiku, które widzicie, które po prostu trzeba zebrać. To jest denerwujące, ja to się zgadzam z tym, ale wolę to robić, niż go nie mieć. I taka prawda.
Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwajek, Naturalnie o ogrodach, kończymy ten odcinek. odcinek, już zaprosiliśmy na wszystkie nasze kanały. Czekamy, kiedy będzie komunikat, że otwarty będzie ogród w Zgorzałem.
Fingers crossed, że już będzie, że powinien w czerwcu być już, nie wiem, czy w soboty, w niedzielę, czy tylko w niedzielę, ale w czerwcu powinien być otwarty i staramy się, żeby również szkółka funkcjonowała.
Na pewno ogłosimy wam to głośno i wyraźnie, kiedy będzie otwarty ogród w Zgorzałem, kiedy będzie można pojechać zobaczyć, jak wygląda płodozmian na własne oczy, jak wyglądają zagony warzywne, jak rabaty ozdobne, jak wygląda ściółkowanie. Właśnie to chciałem i czy trzeba przykrywać tą ściółką, ściółką jeszcze jakąś i czy trzeba, i czy to strasznie potem ciężko jest wyrywać chwasty z takiej ściółki.
No, tak? W ogóle nie ciężko, słuchajcie.
Okej, okay, ale dlatego trzeba, tak, będzie, ale warto będzie przyjechać ważne. I popatrzeć.
Bo tutaj tak przed chwileczką powiedziałeś, że ktoś się pytał, czy, że ktoś powiedział, żeby ściółkę jeszcze przykrywać. Mhm. To właśnie też mówiliśmy w ostatnim odcinku, uważajcie z tymi opiniami. Sprawdźcie, kto powiedział, czyja to jest opinia. Czy ten ktoś może pochwalić się ogrodem, który od dziesiątek lat daje piękne plony, zdrowe warzywa, piękne kwiaty. Bardzo uważajcie, kogo słuchacie. Oczywiście my z Jackiem wiemy najlepiej wszystko.
Boże, wiesz co, kiedyś słyszałem, że takie dwa powiedzenia. Pierwsze powiedzenie to, że pycha kroczy przed upadkiem, tak? A drugie, że pycha umiera dzień po człowieku. Ale my jesteśmy rzeczywiście dobrzy, przynajmniej tyle. Może Kasia może powiedzieć, że jesteśmy najlepsi. Ja powiem, że jesteśmy po prostu dobrzy.
Jesteśmy zarąbiści.
Zarąbiści. Czekaj, co ty dzisiaj robiłaś nornicą?
Zatłukła.
A to nie. Zarąbać, zatłuc, to nie to samo. My jesteśmy zarąbiści. Do usłyszenia.
Fikani. Do usłyszenia.